Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Veni, Sancte Spiritus.
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, przystępujemy do rozważania prawd zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego. Są to prawdy naszej wiary usystematyzowane, poukładane, przedstawione nam do przyjmowania, do kierowania się nimi. Jesteśmy na etapie rozważania artykułu 9. Jest to artykuł, który kontynuuje rozważanie tych punktów, tych momentów, fragmentów katechizmu Kościoła katolickiego, które odnoszą się do wyznania wiary chrześcijańskiej. I wczoraj rozpoczęliśmy rozważanie fragmentu mówiącego o naszej wierze w Kościół powszechny. Wierze w święty Kościół powszechny. I paragraf pierwszy już za nami. Nazwy i obrazy Kościoła. A przed nami dzisiaj, mam nadzieję, że w pełni zrealizujemy temat tego dzisiejszego spotkania, symbole Kościoła. Żeby o tym powiedzieć, myślę, że warto najpierw uzmysłowić sobie materię, którą zajmujemy się. Materię, którą jest Kościół. Mówimy bardzo często, że wierzymy w Pana Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, Pana Boga, którego tak do końca nie możemy doświadczyć, poznać fizycznie, tak jak apostołowie, którzy spotykali Jezusa Chrystusa. Ale to nie jest w tym momencie najistotniejsze. Natomiast kiedy mówimy wierzę w Kościół, to możemy powiedzieć, że mamy już nie tyle wiarę, ale też pewną wiedzę na temat Kościoła, doświadczenie Kościoła, ale to jest przede wszystkim, drodzy Państwo, doświadczenie działalności Boga, który jest obecny w swoim Kościele. Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa. Kościół jako Boża budowla, jako lud Boży, jako święte zgromadzenie. Te nazwy bardzo wiele nam mówią, ale przede wszystkim koncentrują nas i prowadzą nas do osoby Jezusa Chrystusa, sprawcy Kościoła, tego, który gromadzi Kościół na święte zebranie, jak to katechizm określa. I drodzy Państwo, myślę, że warto uzmysłowić sobie, zdać sobie sprawę również z innego faktu. Przede wszystkim z tego, że to my jesteśmy tym Kościołem, to my jesteśmy bardzo istotną częścią tegoż Kościoła. Nie możemy mówić o Kościele w oderwaniu od nas samych. Każdy człowiek ochrzczony, każdy, kto został włączony we wspólnotę Kościoła, jest częścią tego Kościoła. I to bardzo istotną częścią, bardzo ważną częścią. Częścią, która ma wpływ na całość Kościoła. Pismo Święte mówi, jeżeli w organizmie cierpi jeden członek, nawet najmniejszy, najmniej istotny, moglibyśmy powiedzieć, to cierpi całe ciało. I to jest porównanie do Kościoła. Jeżeli w Kościele ktoś cierpi, nawet najmniejszy, nawet najmniej znaczący, jakbyśmy po ludzku mogli oczywiście określić, to cierpieć powinien cały Kościół. A z drugiej strony, jeżeli ktoś nie domaga, jeżeli ktoś grzeszy, jeżeli ktoś przeciwstawia się przykazaniom Pana Boga, to wtedy cierpienie odczuwa również cała wspólnota Kościoła. I to jest już tajemnica, to jest już ten aspekt wiary, który podejmujemy, mówiąc wierzę w święty Kościół powszechny. I drodzy Państwo, po takim wstępie zaglądamy do katechizmu Kościoła katolickiego. Dzisiaj przedmiotem naszej katechezy będą punkty od 753 do 757. Symbole Kościoła. Już w pierwszym punkcie katechizm określa nam, uświadamia nam, daje do zrozumienia, że Pismo Święte jest skarbnicą wiedzy o Kościele. Pismo Święte jest tym źródłem, z którego dowiadujemy się, czym jest Kościół. Znajdujemy tam bardzo wiele obrazów, figur powiązanych między sobą, określających jedną rzeczywistość, tajemnicę Kościoła. Za pośrednictwem właśnie tych obrazów, tych figur, jak je określa katechizm Kościoła katolickiego, objawienie, czyli Słowo Boże, Pismo Święte, daje nam poznać, czym jest Kościół. Przez analogię, przez podobieństwo daje poznać i jest, myślę, że nieocenioną i bardzo ważną pomocą dla nas ludzi, by zrozumieć, czym jest rzeczywistość Kościoła. Bo powierzchownie patrząc na Kościół, no to powiemy, to papież, kardynałowie, biskupi, księża, może siostry zakonne, to kościoły, to budynki, to może jakieś organizacje kościelne. I to jest prawda, ale to jest tylko ta zewnętrzna strona, która określa Kościół. Natomiast to, co chyba najistotniejsze, to wewnętrzne poczucie odpowiedzialności za Kościół. Jeżeli ja sobie zdaję sprawę z tego, czym jest Kościół i kim ja jestem w Kościele, tym lepiej będę ten Kościół współtworzył. Tym większa będzie moja odpowiedzialność, moje zaangażowanie, a może też tym mniej będzie jakiejś bezpodstawnej czy łatwej krytyki, do której bardzo często potrafimy się posunąć. Drodzy Państwo, to zależy od naszej bliskości z Jezusem Chrystusem, od naszego zaangażowania w wiarę, od naszego pielęgnowania wiary. Nie inaczej. Jeżeli ja poprzestanę tylko na w sakramentach, które są istotną częścią naszego życia, ale jeżeli tylko zostaniemy na sakramencie Chrztu Świętego, na Eucharystii, którą przyjmiemy, na sakramencie małżeństwa i tyle, i nie będzie więcej pielęgnacji naszej wiary, to powoli z tych członków Kościoła, którymi jesteśmy, czy chcemy tego, czy nie, poprzez sakrament Chrztu Świętego, z członków Kościoła, którzy powinni go miłować, być za niego odpowiedzialni, współtworzyć, stajemy się wrogami tegoż Kościoła. Jakże często tak jest. Bardzo często też to nasza wygoda sprawia, że odwracamy się od Kościoła, że zaczynamy zauważać jakieś negatywne obrazy, elementy, które są oczywiście obecne w Kościele, bo Kościół tworzą ludzie, ludzie grzeszni. Ale wspólnota Kościoła jako Kościół to jest wspólnota święta. Kościół jest święty. Ale Kościół jest święty nie świętością jego członków, ale świętością swojego założyciela, Jezusa Chrystusa. I drodzy Państwo, przechodząc do tych konkretnych przykładów symboli Kościoła, zaglądamy najpierw do Starego Testamentu i tam zobaczymy przede wszystkim ten obraz, idea ludu Bożego. Lud Boży. Pamiętamy te historie, które już na samym początku Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa, ten pięcioksiąg, opowiada historię Abrahama, Mojżesza, którzy prowadzą swój lud, lud Boży, lud wybrany, którzy prowadzą tę wspólnotę, którą już wtedy możemy nazywać jakimś początkiem Kościoła. Tak o tym mówi nam katechizm Kościoła katolickiego. Natomiast Nowy Testament sprawia i pokazuje przede wszystkim, że Jezus Chrystus nadaje nowe znaczenie ludowi, ponieważ On staje się jego głową, On staje się jego widzialną głową, widzialnym przywódcą. A Kościół jest jego ciałem mistycznym, o czym sobie już powiedzieliśmy. I to, co też bardzo istotne i często znajdujemy to w Nowym Testamencie przede wszystkim, porównania Kościoła do obrazów, do symboli branych z życia, z codzienności, z życia pasterzy, z życia rolników, z życia tych, którzy budują, budowniczych, a także z życia rodzinnego, małżeńskiego i tak dalej. Sobór Watykański II pięknie w konstytucji Lumen Gentium precyzuje i charakteryzuje te wszystkie obrazy. Natomiast my skupimy się na kilku z nich. I tak już pierwszy obraz, mówiący o Kościele jako o owczarni. Ewangelia według świętego Jana przepięknie mówi o owczarni, nad którą stoi jej pasterz i brama zarazem. Jezus mówi o sobie: ja jestem bramą owiec. Kto przeze mnie przejdzie, znajdzie paszę, znajdzie pożywienie, znajdzie pokarm. A z drugiej strony ten Kościół jest trzodą, nad którą pieczę sprawuje pasterz, a tym pasterzem jest sam Pan Bóg. Owce, trzoda, to wszystko tak bardzo proste obrazowo, a z drugiej strony tak bardzo trudno czuć się częścią tej owczarni. Ponieważ każda owca też po swojemu chce postępować, po swojemu chce żyć. I my jako te owce, jako członkowie wspólnoty Kościoła mamy wolną wolę, mamy też prawo do tego. Natomiast mamy też doświadczenie, że życie bez Chrystusa, życie bez kogoś, kto nami kieruje, ale przede wszystkim bez kogoś, kto nas ochrania i kto nas kocha, jest życiem niemożliwym. W gruncie rzeczy możemy dojść do sytuacji, kiedy bardzo szybko możemy pobłądzić, kiedy będziemy starali się żyć tylko i wyłącznie na własną rękę. Mówimy o owczarni, a z drugiej strony mówimy o tym, który jest głową tej owczarni, o Chrystusie, dobrym pasterzu, o Chrystusie, najwyższym pasterzu i o tym Chrystusie, o takim pasterzu, który oddaje życie za swoje owce. Oddaje życie za swoje owce. To już jest, drodzy Państwo, wyższy poziom. Oddać życie za swoje owce. Ziemscy pasterze nie do końca w ten sposób zdolni byli i są zdolni postępować. Raczej opłacało się poświęcić jedną owcę, dwie, kilka, które się zagubiły, ale ochronić pozostałą część stada. Natomiast nasz pasterz, Jezus Chrystus, jest tym, który gotowy jest oddać życie za każdego z nas. Czyli za każdą owcę ze swojego stada, ze swojego pastwiska, jak to mówimy. Dalej, Kościół jest rolą uprawną, rolą Bożą. W pierwszym liście do Koryntian znajdziemy takie określenie. I historię drzewa oliwnego, które rośnie na tej roli. Piękny symbol, którego korzeniem tego drzewa oliwnego są patriarchowie. Dokonuje się w nim ta piękna tajemnica wzrostu i potrzeby z kolei tych wszystkich czynników, które do wzrostu się przyczyniają. Bóg jako niebieski rolnik, niebieski ogrodnik, który zasadził swój kościół. I tu mamy symbol z kolei winnicy wybranej. W Ewangelii według świętego Mateusza znajdujemy kolejny przepiękny obraz właśnie tejże winnicy. Ale prawdziwą winoroślą tej winnicy jest sam Chrystus Jezus. Dlaczego? Ponieważ to On daje, możemy powiedzieć za katechizmem Kościoła katolickiego, użycza życia, urodzaju, pędom, to znaczy nam, to znaczy członkom Kościoła. Winna latorośl to Chrystus i swój Kościół, i Jego Kościół. Winna latorośl to ten trzon, pion główny, którym jest Jezus Chrystus i poszczególne pędy, którymi jesteśmy my jako członkowie tego mistycznego ciała. I to przekonanie, że bez Chrystusa, znowu na przykładzie winnego krzewu, czyli bez tego trzonu, my sami nic nie znaczymy, sami nic nie jesteśmy w stanie bez Chrystusa uczynić. Dalej Kościół nazywamy Bożą budowlą. I tutaj to, co wspomnieliśmy, pierwszy list do Koryntian. Sam Jezus Chrystus porównuje się do kamienia, tego kamienia węgielnego, tego kamienia, który jest fundamentem. Ale tego kamienia pamiętamy, przypominamy sobie, który budujący, budowniczy odrzucają. Jednak kamień ten staje się kamieniem węgielnym, czyli fundamentem. I na tym fundamencie apostołowie tworzą, konstruują Kościół. którego początek dał Jezus Chrystus i którego kamieniem węgielnym, którego fundamentem jest Jezus Chrystus. I to od Chrystusa Kościół bierze swoją moc, swoją spoistość, tak mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego, czyli od Chrystusa też Kościół otrzymuje trwałość, otrzymuje tę moc, brak kruchości. Otrzymuje, powiedzielibyśmy sobie znowu językiem budowlańców, spoiwo bardzo konkretne. Cement, beton, którym łączone są poszczególne elementy, poszczególne kamienie tego kościoła. I dalej, budowla to nie jakaś budowla bliżej nieokreślona, ale to budowla, która ma bardzo konkretne i też piękne nazwy. Dom Boga, w którym mieszka jego rodzina. Mieszkanie Boga w duchu. Przybytek Boga z ludźmi i przede wszystkim świątynia, święta świątynia, którą jako wyrażoną przez kamienne sanktuaria sławią ojcowie Kościoła liturgią, a którą w liturgii porównuje się nie bez racji do miasta świętego, do Jeruzalem. I tutaj dochodzimy do tego ostatniego określenia, ostatniej pięknej nazwy. Jeruzalem niebieskie. Miasto, gdzie, i to Apokalipsa, 21 rozdział, miasto żywych kamieni. Kolejny piękny obraz. W to miasto my jesteśmy włączeni tutaj na ziemi. To samo miasto też w Apokalipsie widzi święty Jan jako zstępujące z nieba od Boga w czasie odnowienia świata. I wreszcie przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I tutaj dochodzimy do ostatnich już określeń, nazw i też symboli Kościoła. Kościół jako górne Jeruzalem, które jest naszą matką. Na końcu, ale nie wiem czy nie najmocniejsze, słowo matka dla każdego z nas kojarzy się jednoznacznie, kojarzy się bardzo konkretnie i bardzo też mocno i wymownie. Kościół jako nasza matka, a matkę się kocha, jak powtarzał bardzo często kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boży. Kościół jako nasza matka, ale też jako moja matka, moja niebieska matka, matka, która mnie kocha, której na mnie zależy. Dalej, Kościół jako oblubienica niepokalanego baranka. Kolejne obrazy z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. Złączył go ze sobą nierozerwalnym węzłem i nieustannie go żywi i pielęgnuje. Mamy tutaj symbol wspomniany już wcześniej, symbol małżeństwa, narzeczeństwa. Oblubienica baranka. Kościół jest oblubienicą baranka. I kwintesencja tego wszystkiego, o czym sobie mówiliśmy. Chrystus umiłował Kościół, to święty Paweł w liście do Efezjan, i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. Najpierw umiłował, potem wydał samego siebie, wreszcie po to wydał samego siebie, oddał swoje życie za Kościół, czyli za każdego z nas, po to, aby i Kościół jako całość, jako swoją wspólnotę, ale i każdego z nas uświęcić. I to jest bardzo ważne, byśmy sobie zdawali sprawę, z tego, jak bardzo Chrystus nas umiłował, oddając życie za nas. Bardzo często też zatrzymujemy się właśnie tylko na tym jednym aspekcie, że Bóg nas umiłował, oddał życie za mnie, bardzo konkretnie za mnie, za moje grzechy, umarł na krzyżu, za moje słabości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co jest też bardzo istotne, to Chrystus umierający za całą wspólnotę Kościoła, której częścią jestem ja. Katechizm Kościoła katolickiego zachęca nas do tego, byśmy dziś refleksję z taką naszą indywidualną, ale też wspólnotową uczynili nad moją rolą, moją obecnością w Kościele. Bo za ten Kościół Jezus umarł. Za ten Kościół oddał swoje życie, ale uczynił to po to, by ten Kościół uświęcić. To jest czyn Jezusa, to jest Jego działanie, to jest to wszystko, co On uczynił, co On zrobił. Natomiast warto zadać sobie pytanie, co ja robię, by ten Kościół uświęcać, by współpracować z tym zbawczym działaniem Jezusa Chrystusa, który jest głową Kościoła, który jest Jego twórcą i założycielem. Jaka jest moja rola, moje zadanie jako członka Kościoła? W jaki sposób ja realizuję swoje powołanie jako bardzo istotna część tego Kościoła, jako bardzo istotny członek tego Kościoła? Bo to sobie musimy uświadomić, że jesteśmy istotną częścią Kościoła po to, by ten Kościół odpowiedzialnie i jak najlepiej tylko potrafimy wspólnie tworzyć.